Dlatego w obecności zwykłych ludzi, tak zwanych obywateli, dla ciebie są to zwykłe klocki, najlepiej zachowywać nieprzenikniony, zamyślony wyraz twarzy. Przecież tylko ty wiesz, na czym polegają specwzględy, nikt inny. Dlatego zawsze masz rację. Jedno tylko zawsze miej na uwadze. Ty też byłbyś takim klockiem, gdyby nie to, że szczęściem stałeś się ogniwkiem organów tej giętkiej, jednolitej, żywotnej istoty, żyjącej w państwie jak soliter we wnętrzu człowieka. I teraz wszystko jest twoje. Wszystko stoi przed tobą otworem. Bylebyś był wierny organom. Rób wszystko, co ci każą. Same znajdą dla ciebie miejsce w życiu. Dziś jesteś w specoddziale, jutro zajmiesz fotel oficera śledczego, a później może pojedziesz jako ekolog nad jezioro Seliger. Być może także po to, aby podleczyć nerwy. Niewykluczone, że z miasta, gdzie trochę już za bardzo jesteś znany, poślą cię później na drugi koniec kraju, by zostać pełnomocnikiem do spraw cerkwi. Jak Wołkopiałow, pełnomocnik do spraw cerkwi w Mołdawii. Jak Wiktor Nikołajewicz Ilin, były generał lejtnant bezpieczeństwa. Albo zostaniesz sekretarzem odpowiedzialnym Związku Literatów. Nie dziw się niczemu. Prawdziwe przeznaczenie człowieka i właściwe jego miejsce na drabinie służbowej znają tylko organy. Całej reszcie pozwalają się tylko pobawić. Żyje sobie jakiś tam zasłużony artysta albo bohater pól socjalistycznych, a dmuchnie człowiek i już go nie ma. Praca śledczego wymaga naturalnie wysiłku. Trzeba bywać w gmachu we dnie, a także i w nocy, przesiadywać godzinami, ale nie musisz sobie łamać głowy nad dowodami. Niech więźnia o to głowa boli. Nie zastanawiaj się, winny czy niewinny. Rób tak, jak chcą organy i wszystko będzie dobrze. Od ciebie samego już będzie zależeć, żeby śledztwo było jak najprzyjemniejsze, żeby nie za bardzo się zmęczyć, żeby coś przy okazji mieć z tego interesu. To byłoby dobrze, żeby przynajmniej mieć rozrywkę. Siedzi człowiek i siedzi, i nagle przychodzi do głowy nowy sposób nacisku. Eureka! Dzwoń do przyjaciół, wstąp do paru gabinetów, opowiedz, ale śmiechu. A spróbować by, chłopaki, tylko na kim? Przecież nudno patrzeć wciąż na jedno i to samo. Nudne są te trzęsące się ręce, błagalne spojrzenia, tchórzliwa pokora. Żeby chociaż który się sprzeciwił. Lubię silnych przeciwników, przyjemnie łamać im grzbiet. A jak trafi się taki silny, że się nie podda, że wszystkie twoje sposoby na nic? Wściekasz się? Nie hamuj wściekłości, to wielka przyjemność. To jest jak lot, pofolgować swojej wściekłości bez przeszkód. Rozmach. Właśnie w takim stanie ducha pluje się przeklętemu więźniowi w rozwarty pysk i wciska mu się gębę w pełną spluwaczkę. Właśnie wtedy ciągnie się popów za włosy i szczy się w jadaczkę klęczącemu człowiekowi. Po ataku wściekłości czujesz się prawdziwym mężczyzną. Albo przesłuchuje się dziewczynę od cudzoziemca. No, zwymyśla się ją, no rzuci się pytanie. A co taki Amerykanin to ma szlifowanego na wysoki połysk, czy jak? Co, ruskich ci było mało? I nagle pomysł. Toż ona u tych cudzoziemców tego i tamtego się nauczyła. Nie tracić okazji, to coś w rodzaju delegacji za granicę. I zaczynasz ją badać już bez pardonu. Jak to robiliście, w jakich pozycjach, a jeszcze w jakich szczegóły, każdą drobnostkę. I dla siebie się przyda, i kolegom opowiem. Dziewucha cała w pąsach i we łzach mamrocze, że to sprawy nie dotyczy. Właśnie, że dotyczy, gadaj! I patrz, co to znaczy mieć władzę. Ona ci wszystko szczegółowo opowie, jak zechcesz. To narysuje. Jak zechcesz, to własnym ciałem pokaże, bo nie ma wyjścia. W twoich rękach jest jej karcer i jej wyrok. Zamówiłeś stenotypistkę do notowania zeznań. Przysłali cię przystojną, więc zaraz zacznij się do niej dobierać w obecności więźnia smarkacza. Co się go masz krępować? Alboż to człowiek? Zresztą, kogo w ogóle masz się wstydzić? Toż jeżeli lubisz baby, a kto ich nie lubi, to głupcem będziesz, jak nie wykorzystasz swojej pozycji. Jedne polecą na twoją siłę, inne ulegną ze strachu. Wpadła ci gdzieś w oko dziewczyna, zapamiętaj ją sobie, będzie twoja. Nigdzie się nie podzieje. Cudza żona ci się trafiła, no wszystko jedno czyja, już twoja, bo to fraszka usunąć z drogi jej męża. Dawno już mam w teczce temat do opowiadania Popsuta żona, ale chyba nie zdobędę się, żeby to napisać. Oto on, w pewnej dalekowschodniej jednostce lotniczej, rzecz dzieje się przed wojną w Korei, pewien podpułkownik po powrocie z delegacji dowiedział się, że żona w szpitalu. Tak się stało, że lekarze powiedzieli mu prawdę. Jej organy płciowe są okaleczone na skutek patologicznego zachowania się partnera. Podpułkownik skoczył do żony i wydobył z niej wyznanie, że chodzi o specoddziałowca ich jednostki, starszego lejtnanta. Zresztą zdaje się nie bez pewnej skłonności z jej strony. Podpułkownik w pasji wbiegł do gabinetu rywala, wyciągnął pistolet i groził, że go zabije. Ale bardzo szybko starszy lejtnant doprowadził do tego, że podpułkownik spuścił z tonu i wyszedł z gabinetu pokonany i godny litości. Zagroził, że zgnoi go w najgorszym obozie, gdzie ludzie modlą się o śmierć bez mąk. Rozkazał mu przyjąć z powrotem żonę jak leci. Były tam już jakieś zmiany nieodwracalne. Żyć z nią, nie ośmielać się mówić o rozwodzie ani skarżyć się. To była cena za pozostanie na wolności. I podpułkownik wszystko posłusznie wykonał. Opowiedział mi to kierowca tego lejtnanta ze specoddziału. Podobnych wypadków powinno być sporo. Jest to dziedzina, gdzie człowieka najbardziej kusi, żeby skorzystać ze swojej władzy. Pewien gebista zmusił w 1944 córkę generała armii do małżeństwa ze sobą, grożąc jej, że w przeciwnym wypadku wsadzi ojca. Dziewczyna miała narzeczonego, ale chcąc ratować ojca, wyszła za mąż za gebistę. W trakcie swego krótkiego pożycia małżeńskiego prowadziła pamiętnik, oddała go ukochanemu i popełniła samobójstwo. Nie, to trzeba samemu przeżyć. Co to znaczy nosić błękitną czapkę? Każda rzecz, jaka ci w oko wpadnie, jest twoją. Każde mieszkanie, jakie ci się spodoba, jest twoje. Każda baba twoja. Każdego wroga z drogi. Ziemia pod nogami też twoja i niebo nad głową twoje, błękitne. A już namiętność posiadania to wspólna ich pasja. Jak tu takiej władzy i takiego braku kontroli nie wykorzystać dla wzbogacenia się? Toż trzeba by być świętym. Gdyby dane nam było poznać ukryte motywy poszczególnych aresztowań, to ze zdziwieniem moglibyśmy stwierdzić, że przy ogólnej tendencji do wsadzania konkretna decyzja, kogo wsadzić, los poszczególnych jednostek, w 3/4 wypadków zależał od czyjejś chęci zysku czy mściwości, a połowa tych przypadków od interesownych rachub miejscowego NKWD i naturalnie prokuratora. Nie trzeba ich rozdzielać. Jak zaczęła się na przykład 19-letnia wędrówka Wasyla Grigoriewicza Własowa po archipelagu? Od tego spożywców zarządził sprzedaż towarów tekstylnych, których by dzisiaj nikt nawet do ręki nie wziął, dla aktywu partyjnego. Że nie dla wszystkich, to nikomu nie przeszkadzało. A żona prokuratora nie zdążyła skorzystać, nie było jej na miejscu, a prokurator Rusow krępował się sam podejść do lady. Własow zaś nie połapał się, nie powiedział, nie szkodzi, ja dla was zostawię. Zresztą charakter by mu nigdy nie pozwolił powiedzieć czegoś takiego. Nie dość na tym. Prokurator Rusow przyprowadził do specjalnej stołówki dla aparatu, były takie w latach 30., przyjaciela, nie mającego przydziału do niej, to znaczy niższej rangi. Kierownik zaś stołówki nie pozwolił przyjaciela obsłużyć. Prokurator zażądał od Własowa, aby kierownika ukarał, ale Własow nie zrobił tego. I jeszcze jakiś podobny afront zrobił rejonowemu NKWD. Zaliczony więc został do prawicowej opozycji. Motywy i posunięcia błękitnych wyłogów bywają tak małostkowe, że nieraz bierze podziw. Pełnomocnik operacyjny Sienczenko skonfiskował aresztowanemu oficerowi mapnik i polówkę, a potem w jego obecności posługiwał się nimi. Innemu aresztowanemu przez sprytną redakcję protokołu odebrał zagraniczne rękawiczki. przy ofensywach, to ich osobliwie muliło, że nie są pierwsi do szabrowania łupów. Agent kontrwywiadu 48. Armii, który mnie aresztował, połasił się na moją papierośnicę. To była nawet nie papierośnica, ale jakieś niemieckie służbowe pudełko, tylko że czerwonego, wpadającego w oczy koloru. I dlatego śmiecia przeprowadził on cały manewr służbowy. Z początku nie wprowadził pudełka do protokołu, to możecie sobie zatrzymać. Później kazał mnie znów obszukać, wiedząc dobrze, że niczego więcej w kieszeniach nie ma. A to co? Zabrać, ażebym nie protestował, do karceru z nim. Jaki carski żandar śmiałby się tak zachować wobec frontowego żołnierza? Każdemu śledczemu należał się przydział tylu a tylu papierosów, aby dla zachęty częstować przyznających się i donosicieli. Byli tacy, co wszystkie te papierosy fasowali dla siebie. Nawet z godzinami śledztwa, godzinami nocnymi, za które płaci się im dodatki, pozwalają sobie na szachrajstwa. Widywaliśmy na nocnych protokołach sztucznie rozciągnięte terminy od i do. Śledczy Fiodorow, stacja Reszety, przy rewizji w mieszkaniu niejakiego Kożuchina sam ukradł mu zegarek ręczny. Śledczy Mikołaj Iwanowicz Kruszkow podczas leningradzkiej blokady powiedział do Elżbiety Wiktorowny Strachowicz, żony jego więźnia śledczego. Strachowicza: potrzebna mi jest kołdra watowa. Przynieście. Kobieta odparła: ten pokój, gdzie są nasze ciepłe rzeczy, jest opieczętowany. Śledczy pojechał do ich domu, nie tykając plomby urzędowej, odkręcił cały zamek. Tak pracuje NKGB, wyjaśnił z uśmiechem. I zaczął grabić zimowe rzeczy, pakując jeszcze po drodze kryształy do kieszeni. Elżbieta Wiktorowna ze swojej strony też wynosiła, co mogła, z własnego majątku. Dosyć tego plądrowania, powstrzymywał ją Kruszkow, dalej robiąc swoje. W 1954 roku ta energiczna i niestrudzona kobieta, mąż wszystko puścił w niepamięć, nawet wyrok śmierci, i powtarzał, co tam, nie trzeba, występowała jako świadek oskarżenia w procesie Kruszkowa. Ponieważ nie był to pierwszy wypadek i ponieważ Kruszkow działał na szkodę organów, dostał 25 lat. Czy aby na długo go zamknęli? Podobne wypadki można cytować bez końca. Można wydać tysiące białych ksiąg, zaczynając już od roku 1918. Starczy systematycznie przepytać aresztowanych i ich żony. Być może są i byli błękitni, którzy nigdy nie kradli, niczego sobie nie przywłaszczyli, ale ja takiego błękitnego zupełnie wyobrazić sobie nie mogę. Nie rozumiem po prostu, co może powstrzymać człowieka z takim światopoglądem, jeżeli jakaś rzecz mu się spodoba. Jeszcze na początku lat 30., kiedy chodziliśmy w bluzach Jungsturmu i budowali zręby pierwszej pięciolatki, oni spędzali wieczory w salonach, gdzie panowały maniery ziemiańsko-zachodnie, jak mieszkanie Concordii Josse, a ich damy olśniewały zagranicznymi strojami. Skąd więc to wszystko się brało? A nawet ich nazwiska. Zupełnie jakby ich według tych nazwisk przyjmowano do służby. Na przykład w kemerowskim GB okręgowym w początkach lat 50. służyli prokurator Trutniew, naczelnik Wydziału Śledczego, major Szkurkin, jego zastępca podpułkownik Bałandin i śledczy Skorochwatow. Oto z czym kojarzą się Rosjanom te nazwiska. Truteń, jak po polsku. Szkura, szkurnik, sobek. Balanda, więzienna, salamacha. Wreszcie Skorochwatow, skory do łapania. Tego już nikt by nie wymyślił. A jeszcze wszyscy do kupy. O Wołkopialowie, o Grabiszczęce już mówiłem. Czy naprawdę nic się nie odbija w ludzkich nazwiskach, a jeszcze w takim zagęszczeniu? Ach, ta pamięć aresztancka. Iwan Korniejew zapomniał nazwiska tego pułkownika bezpieczeństwa, przyjaciela Concordii Josse. Okazało się, że była ich wspólną znajomą, z którym razem siedział we włodzimierskim izolatorze. Pułkownik ten był wcieleniem instynktu władzy oraz instynktu zysku, złączonych nierozdzielnie. W pierwszych miesiącach 1945 roku, u szczytu sezonu łupów wojennych, wyprosił skierowanie do tego oddziału organów, który pod wodzą samego Abakumowa, kontrolował ten rabunek. To znaczy starał się jak najwięcej urwać nie dla państwa, ale dla siebie, co mu się bardzo dobrze udało. Nasz bohater zgarniał całymi wagonami. Wybudował sobie kilka dacz, jedną w Klinie. Po wojnie został mu taki rozmach, że gdy przybył jednego razu na dworzec w Nowosybirsku, kazał przepędzić wszystkich siedzących w restauracji, a dla siebie i swoich kompanów sprowadzić dziewuchy i baby, które zmusił do tańczenia na golasa na stołach. Ale nawet to by mu uszło płazem, gdyby nie wykroczył przeciw innemu, ważniejszemu prawu, tak jak Kruszkow zaczął działać na szkodę swoich. Tamten okradał organy, a ten zrobił chyba coś jeszcze gorszego. Zakładał się, że uwiedzie żonę temu czy owemu i nie byle komu, tylko zwykle koledze, innemu oberczekiście. Tego mu nie darowano. Wsadzono go do politizolatora z artykułu 58. Siedział zły, że śmieli go wsadzić i nie miał wątpliwości, że jeszcze zmienią zdanie. No może też zmienili. Ta fatalność, żeby samemu wpaść, wcale nie tak rzadko przytrafia się błękitnym. Stuprocentowej asekuracji tutaj nie ma, ale lekcja przeszłości jakoś ciężko im wchodzi do głowy. Chyba to znów skutek braku rozumu wyższego typu. Ten niższy zaś podpowiada: rzadko kiedy, na pewno mnie to ominie, zresztą swoi nie dadzą zginąć. Swoi rzeczywiście starają się nie opuścić kolegi w potrzebie. Mają jakby milczącą umowę. Swoim zapewniać przynajmniej ulgowe warunki. Pułkownikowi Worobiewowi w marfińskim spec-więzieniu, wspomnianemu już generałowi Ilinowi na Łubiance, gdzie siedział przeszło 8 lat. Tym, których wsadza się indywidualnie za ich własne błędy, dzięki tej kastowej przezorności, bywa zwykle nie tak źle. I w ten sposób znajduje usprawiedliwienie ich poczucie bezkarności, nigdy ich nie opuszczające podczas służby. Znane są zresztą niektóre wypadki, gdy obozowi pełnomocnicy operacyjni posłani byli po wyroku do ogólnych obozów, gdzie nawet spotykali byłych swoich podwładnych, zeków. I wtedy kończyło się to dla nich niedobrze. Na przykład Oper Munszyn, który nienawidził zaciekle skazanych z 58 artykułu i, opierając się na szemranych, został w końcu przez tychże szemranych zapchnięty pod nary. Nie mamy jednak sposobu, aby bardziej szczegółowo zbadać te wypadki i móc je lepiej wyjaśnić. Wszystkim za to ryzykują ci gebiści, którzy porwani zostają przez potok. Oni też mają swoje potoki. Potok to żywioł, silniejszy nawet od samych organów, i tu już nikt ci ręki nie poda, aby nie zostać samemu wciągniętym do tej samej przepaści. Jeśli masz dobre informacje i ostrą świadomość czekisty, to jeszcze w ostatniej chwili możesz umknąć przed lawiną, wykazując, że ciebie ona nie dotyczy. Tak więc kapitan Sapenko, nie ten charkowski stolarz czekista, który zasłynął w 18 roku rozstrzelaniami, gmeraniem szablą w brzuchu, łamaniem goleni, rozbijaniem głów odważnikami i przypalaniem ciała, ale może jakiś jego krewny. Nieszczęśliwym przypadkiem pojął z miłości za żonę niejaką Kochańską, repatriankę z Chin, z KWZD. I nagle jeszcze przed narodzinami potoku dowiedział się, że ludzie z KWZD mają być wyaresztowani. Był on w tym okresie naczelnikiem oddziału operacyjnego w archangielskim GPU. Zdecydował się, nie tracąc ani chwili, aresztował ukochaną żonę. Nawet nie za to, że była z KWZD. Skombinował jakąś inną przyczynę. Nie tylko, że ocalał sam, ale dostał awans. Został naczelnikiem NKWD w Tomsku. Potoki rodziły się na zasadzie jakiegoś tajemniczego prawa rotacji kadr w organach. Periodycznie poświęcano jakąś małą ich część, aby pozostali mogli chodzić w aureoli czystości. Organy musiały zmieniać kadry częściej niż na to pozwalała zwykła zmiana pokoleń. Ławice gebistów musiały iść do sieci tak samo bezapelacyjnie, jak giną jesiotry na porochach rzecznych, po to, aby narybek mógł zająć ich miejsce. Prawo to było dobrze widoczne dla każdego, kto zachował górną strefę władz umysłowych, ale sami błękitni ani róż nie chcieli tego prawa uznać i jego skutków przewidzieć. Królowie organów, tuzy organów i nawet sami ich ministrowie w oznaczonym dniu i zapisanej w gwiazdach godzinie kładli głowy pod ostrze własnej gilotyny. Jedną ławicę pociągnął za sobą Jagoda. Chyba sporo tych sławnych działaczy, których jeszcze będziemy podziwiać przy omawianiu sprawy kanału białomorskiego, trafiło do tej ławicy, a ich nazwiska trzeba było później wykreślać z poematów. Drugą ławicę wkrótce potem poprowadził Jeżow, którego panowanie niezbyt długo trwało. Niektórzy z najwaleczniejszych rycerzy roku 1937 zginęli w tym prądzie, ale nie trzeba przesadzać, wcale, a wcale nie wszyscy najlepsi. Samego Jeżowa w śledztwie bito, wygląd miał żałosny. Osierocony został przez te aresztowania także sam Gułag. Na przykład razem z Jeżowem wsadzono naczelnika działu finansowego Gułagu i naczelnika zarządu sanitarnego Gułagu i naczelnika Wochry Gułagu. Wochr to była uzbrojona ochrona, dawniej wewnętrzna ochrona republiki. I nawet naczelnika działu operacyjnego Gułagu, a więc zwierzchnika wszystkich obozowych kumów. A później ruszyła ławica Berii. A okazały czelny Abakumow potknął się jeszcze przedtem, oddzielnie. Historycy organów, jeżeli archiwa nie spłoną, opowiedzą nam to kiedyś krok po kroku z cyframi, ze wszystkimi pełnymi blasku nazwiskami. A ja tutaj tylko odrobinę o historii Rjumina i Abakumowa, którą przypadkiem poznałem. Nie będę tu powtarzać tego, co udało mi się o nich powiedzieć w innym miejscu. Wywyższony przez Abakumowa, tegoż Abakumowa najbliższy powiernik, Rjumin, w końcu 52 roku przybiegł do niego z sensacyjną wiadomością. Lekarz, profesor Ettinger, przyznał się do świadomie błędnego leczenia w celu spowodowania przedwczesnej śmierci Żdanowa i Szczerbakowa. Abakumow nie uwierzył. Po prostu znał sekrety tej kuchni i doszedł do wniosku, że Rjumin za bardzo przesadził. A Rjumin lepiej się orientował, czego chce Stalin. Dla kontroli tegoż wieczoru przeprowadzili obaj przesłuchanie Ettingera metodą krzyżowanych pytań i wyciągnęli z niego dwa różne wnioski. Abakumow, że nie ma żadnej sprawy lekarzy. Rjumin, że właśnie jest. Rano miano to sprawdzić jeszcze raz. Ale w zgodzie z tradycją czarów panującą w nocnej instytucji, Ettinger tej samej nocy umarł. Rankiem Rjumin ponad głową Abakumowa i wcale go nie informując, zadzwonił do KC, prosząc o audiencję u Stalina. Myślę, że nie to było jego najśmielszym posunięciem. Krok, po którym ryzykował już głową, wykonał poprzedniego dnia, gdy zdecydował się być innego zdania niż Abakumow i być może zabić w nocy Ettingera. Ale kto przeniknie tajemnicę tych dworów? A może był już wcześniej w kontakcie ze Stalinem? Stalin przyjął Rjumina, nadał bieg sprawie lekarzy. Abakumowa zaś aresztował. Dalej Rjumin prowadził już sprawę lekarzy jakby samodzielnie i chyba nawet wbrew samemu Berii. Istnieją poszlaki, że przed śmiercią Stalina Beria już był zagrożony i może dlatego Stalin został usunięty. Jednym z pierwszych kroków nowego kierownictwa było anulowanie sprawy lekarzy. Został wtedy aresztowany Rjumin, jeszcze za Berii, ale Abakumowa nie zwolniono. Na Łubiance zaczęto wprowadzać nowe porządki i po raz pierwszy w jej historii próg jej przekroczył prokurator Terechow. Rjumin wił się uniżenie, nie jestem winien, niepotrzebnie tu siedzę, prosił o przesłuchanie. Swoim zwyczajem ssał miętówkę i gdy Terechow zwrócił mu uwagę, że wypluł cukierek na dłoń, ach, przepraszam, Abakumow zaś, jak to już pisaliśmy, roześmiał się. Mistyfikacja. Terechow okazał mu upoważnienie do kontroli więzienia wewnętrznego MGB. Można zrobić 500 takich świstków, zbył go Abakumow. Bolało go najbardziej jako patriotę resortu nawet nie to, że siedzi, tylko że czynione są próby ograniczenia organów, które nie powinny nikomu być podporządkowane. W lipcu 1953 roku odbył się w Moskwie sąd nad Riuminem i rozstrzelano go. Abakumow zaś dalej siedział. Podczas przesłuchania mówił Tierechowowi: masz ładne oczy, nawet za bardzo. Żal mi cię będzie rozstrzeliwać. Odczep się od mojej sprawy. Odczep się po dobremu. W ogóle Tierechow to człowiek o nietuzinkowej sile woli i śmiałości. Do sądzenia czołowych stalinowców w chwiejnej sytuacji konieczne były takie zalety. Ale chyba także bardzo bystry. Gdyby reformy Chruszczowa były bardziej konsekwentne, Tierechow mógł przy ich realizacji odegrać znaczną rolę. Tak oto nie zdążą się u nas ukształtować postacie historycznych działaczy. Pewnego razu Tierechow wezwał Abakumowa i dał do przeczytania gazetę z wiadomością o zdemaskowaniu Berii. Przeczytał on komunikat, nie mrugnąwszy nawet okiem, przewrócił stronicę i zaczął czytać wiadomości sportowe. Innym razem, gdy przy przesłuchaniu obecny był gebista wysokiej rangi, niedawno jeszcze jego podwładny, Abakumow zapytał go: jak mogliście dopuścić do tego, żeby śledztwo w sprawie Berii prowadziło nie MGB, tylko prokuratura? Moliło go wciąż to samo. I ty wierzysz, że mnie, ministra bezpieczeństwa, oddadzą pod sąd? Owszem, no to wkładaj cylinder. Organy są skończone. Oczywiście zbyt mrocznie wyobrażał sobie przyszłość, czego to wymagać od feldjegra bez wykształcenia. Nie sądu bał się Abakumow. Siedząc na Łubiance, bał się tylko, że zostanie otruty. Widać, że był nieodrodnym synem organów. Odmówił całkowicie żywienia się więziennym wiktem i jadał tylko jajka kupowane w kantynie. Tu też nie starczyło mu wyobraźni technicznej. Myślał, że jajek nie można zatruć. Z arcybogatej łubiańskiej biblioteki wypożyczał wyłącznie książki Stalina, który go kazał zamknąć. No, to już było raczej demonstracją, albo wynikiem przekonania, że zwolennicy Stalina muszą w końcu wziąć górę. Przesiedział w ten sposób 2 lata. Dlaczego nie został w końcu wypuszczony? Nie jest to naiwne pytanie. Jeśli zastosować tu miarę zbrodni przeciw ludzkości, to Abakumow był we krwi, po czubek głowy, ale przecież nie on jeden. Tamtym zaś nic się nie stało. Tu też jest pewien sekret. Krążyła głucha wieść, że to on swojego czasu osobiście znęcał się nad Lubą Siedych, synową Chruszczowa, żoną starszego jego syna, zesłanego za czasów Stalina do karnego batalionu, gdzie dosięgła go śmierć. Dlatego to posłany za kraty przez Stalina sądzony był za czasów Chruszczowa w Leningradzie i 18 grudnia 1954 roku został rozstrzelany. A trapił się niepotrzebnie. Organy przez to jeszcze nie zmarniały. I na koniec jeszcze jedna z jego dygnitarskich fantazji. Razem z naczelnikiem swojej ochrony, Kuźniecowem, przebierał się po cywilnemu, przemierzał Moskwę na piechotę i rozdawał komu chciał datki z funduszów operacyjnych czeki. Czy nie pachnie to staroruskim obyczajem rozdawania jałmużny dla poratowania grzesznej duszy?